Jestem wdzięczny mojemu Panu za to, że mogę być pośród Was, bracia i siostry. I wdzięczny jestem Panu, że możemy mieć w naszych rękach Słowo Boże, prawdę. Prawdę, która została nam przez Ducha Świętego darowana, spisana, zostawiona. Trochę mam obawy, że te wątki prorockie, o których mówiliśmy w lutym, w kwietniu, a dzisiaj trzeci raz, że mogą się tak nam troszkę rozsypać, dlatego że Biblia mówi, że jesteśmy naczyniami przeciekającymi. Wiele rzeczy staramy się pamiętać, ale Piotr w swoim drugim liście powiada, ja będę wam starał się to przypominać, bo przez przypominanie możemy się wielu rzeczy na nowo nauczyć. A wierzę, że Duch Święty, ten niebiański pocieszyciel, ta cudowna Boża gołębica, którą Pan Jezus obiecał dać Kościołowi i dał, że wprowadzi nas we wszelką prawdę, także i przyszłe rzeczy nam oznajmi, pomoże pozbierać te wątki, a mam nadzieję, że i z tej przepięknej księgi, która została w Starym Testamencie nam zostawiona, będziemy dla siebie mogli wziąć dobry użytek. Mówiliśmy już na temat wstępnych informacji. Mówiliśmy też na temat tego pierwszego proroctwa, które zostało zapisane na samym początku pobytu Daniela w niewoli. Kiedy dowiedział się o tym, że król miał sen. Ten król, który był despotą, który potrafił tysiące ludzi bez zmrużenia oka zamordować, tylko dlatego, że mu się sprzeciwili. I w takiej sytuacji znaleźli się i ci Boży ludzie, Daniel i jego dwaj przyjaciele, że i oni byli na pozycji straconej. Ponieważ ci wszyscy mędrcy powinni zginąć, jak królowi nie wyjaśnią snu. A król tego snu nie powiedział, bo albo zapomniał, albo nie chciał powiedzieć. My nie wiemy. Jedno jest pewne, że w taki nadzwyczajny sposób Bóg, który wszystko potrafi, dla którego nie ma nic niemożliwego, objawił tajemnicę snu, jak wiemy, Danielowi. 50 lat później przytrafiła się Danielowi druga podobna historia, ale innego typu, w innych okolicznościach. Już nie był to sen, który się śnił królowi, ale wizja, którą Daniel sam otrzymał od Boga. Dlatego, że Pan Bóg miał wielkie pragnienie podzielić się swoimi planami z wybranym narodem. Nie było to proste. Gdybyśmy to dzisiaj z perspektywy czasu oceniali, to byśmy mogli powiedzieć, że nie udał się Panu Bogu ten wybrany naród. Zgodzicie się ze mną? Przez cały okres pobytu na pustyni szemrali, ciągle chcieli wracać do Egiptu, a jak tylko Mojżesza na 5 minut zabrakło, to wiecie, co zrobili. Kazali sobie odlać cielca, bo przyzwyczaili się do niego przez 400 lat pobytu w Egipcie. Aronie, odlej nam cielce, bo nie wiadomo, co się z tym Mojżeszem stało. Jak to? Z tym Mojżeszem? A to nie wiedzieli, dokąd Mojżesz poszedł? I tak z perspektywy czasu nam, ludziom wierzącym, tak łatwo rzucić kamień i powiedzieć, nie za bardzo się ten wybrany naród udał. Pan Bóg powiedział Izraelowi, że jeśli nie przestanie grzeszyć, nie przestanie odstępować od Boga, a przede wszystkim nie zaniechał bałwochwalstwa, to Pan Bóg będzie musiał ten naród ukarać. Chociaż Bóg jest łaskawy, miłosierny i nierychły do gniewu, wielkiego miłosierdzia. Tak mówi Słowo Boże w Starym Testamencie. Ale gdyby Pan Bóg nie ukarał tego wybranego narodu za grzech bałwochwalstwa, to wierzący ludzie w czasach Nowego Testamentu by powiedzieli: ale Pan Bóg był niesprawiedliwy, nie ukarał tego narodu. Musiał ukarać. Ten naród dostał się do niewoli. I żeby przekonać ten naród, że Pan Bóg musiał dokonać pewnych przesunięć. Od czasów niewoli babilońskiej istnieje taki okres, który Pan Jezus w Ewangelii Łukasza 21-24 nazwał okresem pogan, czasami pogan. Co to za czasy pogan? No to są czasy, w których poganie panują nad wybranym narodem. Lud Boży dostał się do niewoli i bezbożny król babiloński będzie panował nad ludem Bożym. I to będzie okres długi, okres 70 lat. Dlaczego ja do tego nawiązuję, bracia i siostry? Dlatego, że jest taka ważna zasada w nauce biblijnej, mianowicie zasada powtarzania. Powtarzanie jest matką studiów. Pewne rzeczy, jeśli sobie kilka razy powtórzymy, to się to nam dobrze ułoży. Dlatego, że bardzo łatwo uronić pewne rzeczy. A Duch Święty nas chce nauczyć, że to wszystko, co było w Starym Testamencie, było dla nas nauką. Tak mówi apostoł Paweł w 15 rozdziale listu do Rzymian. Cokolwiek przed tym napisano, dla naszego pouczenia napisano. A więc to nie ma, może się wydawać, że to nie ma żadnego znaczenia, co się działo z wybranym narodem w Starym Testamencie. Ma znaczenie. Bo podobne problemy ma Pan Bóg z dzisiejszym, może nie żywym Kościołem, ale chrześcijaństwem. To chrześcijaństwo, które w czasach apostolskich było czystą, nieskalaną oblubienicą, jak to Paweł napisał w 11 rozdziale drugiego listu do Koryntian: ja was zaręczyłem z pewnym mężem, ale boję się, żeby się nie powtórzyła historia Ewy, która dała się zwieść. I dlatego ta czysta, święta oblubienica Pana Jezusa w czasach, kiedy były jeszcze żywe ślady stóp Pana Jezusa i Jego uczniów, apostołów, chrześcijaństwo już powoli dryfowało na mieliznę. Do tego stopnia, że po 20 wiekach Duch Święty w 17 i 18 rozdziale Księgi Objawienia powiada, że nie ma oblubienicy. Co się stało z oblubienicą? Dzisiaj nie ma oblubienicy, jest wielka przetecznica. Oczywiście oblubienica Pana Jezusa jest, ale to jest żywy Kościół, do którego zostaliśmy przez Ducha Świętego włączeni i Duch Święty ten żywy Kościół dzień po dniu buduje, chroni, strzeże, aż pewnego dnia ostatnia cegiełka zostanie do tego żywego Kościoła dołączona i Duch Święty poprowadzi Kościół na spotkanie z niebiańskim oblubieńcem. Jest żywa, czysta, święta oblubienica. Jest! Chwała Panu za to! Ale jest też wielka przetecznica. Jak to widać też i w naszym kraju, na każdym skrzyżowaniu. Krzyże, kapliczki, to, co Pan Bóg tak zabronił, żeby Izrael nie czynił, To zrobiło i to samo chrześcijaństwo. Pan Bóg powiada, nie będziesz czynił żadnej rzeczy podobnej do Boga i do zwierząt i ptaków. Nic nie będziesz czynił, co by mogło odwzorowywać obraz Boga. Nie wolno tego czynić. I to przykazanie zostało zawarte w dwóch pierwszych, najważniejszych przykazaniach dekalogu. Nie będziesz miał i nie będziesz czynił. Niestety chrześcijaństwo również tak zdryfowało, jak naród wybrany w czasach Daniela. I Pan Bóg musiał takimi przykrymi środkami przekonać naród wybrany, że on jest Bogiem miłosiernym z jednej strony, ale z drugiej strony Bogiem sprawiedliwym. I 50 lat później, w 7 rozdziale Księgi Daniela, Daniel otrzymał szczególne widzenie. Widzenie było innego typu. Innego, powiedzielibyśmy, innej kategorii, innego kalibru. Tam Daniel wyjaśniał znaczenie tego wielkiego posągu, który się śnił Nebukadnesarowi. Głowa ze złota, piersi, ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, a nogi do kolan z żelaza, a od kolan aż do palców z żelaza i gliny. Tym razem Daniel już nie widzi posągu, ale widzi 4 wielkie zwierzęta po kolei wychodzące z Morza Wielkiego, czyli z Morza Śródziemnego. Były to 4 zwierzęta, każde inne, mówi trzeci wiersz tego 7 rozdziału. Pierwsze było podobne do lwa, a miało orle skrzydła. Drugie było podobne do zwierzęcia. Trzecie było podobne do pantery, a czwarte było takie jakieś dziwaczne, że nie był tego w stanie nawet w kategoriach zoologicznych, w kategoriach jakiegoś tam kanonu opisującego zwierzęta, nie był w stanie tego przedstawić i powiada, że to było jakieś groźne, straszne zwierzę, nadzwyczaj silne, a miało ono potężne, żelazne zęby. Co to miało oznaczać? Bracia i siostry, bardzo łatwo się tutaj domyśleć, że to jest ten sam obraz, pokazany teraz Danielowi w zupełnie innej perspektywie. Dlaczego 2 obrazy takie same? Ponieważ Pan Bóg chciał Daniela przekonać, że to, co przekazuje przez niego, jest absolutną prawdą. Że co do tego nie ma żadnych wątpliwości. 2 ważne proroctwa mówiące o tym samym. A dlaczego inne, dlaczego inaczej przedstawione? No, bibliści stoją na stanowisku, że to jest jedyna forma wytłumaczenia, jedyny sposób wytłumaczenia, że w pierwszym Pan Bóg chciał pokazać, jak na królestwa tego świata patrzy człowiek. Człowiek patrzy na królestwa świata jako pełne majestatu, potęgi, splendoru, chwały, bogactwa, złota głowa. Wspaniały dwór królewski z dworem, z tymi, którzy na tym dworze usługują. Oczywiście wielka pompa. Dzisiaj oczywiście ludzie bardzo często lubią oglądać na przykład jakąś tam uroczystość w Londynie. No bo królowa, która już ma dobrze po 80, jak pokazuje się, to wielka pompa, wielka fanfara, jakieś tam... tak przepięknie to jest pokazane, jak ci wielcy ludzie tego świata, którzy tam maszerują w takich wielkich czapach i tak dalej, i orkiestra. Wszyscy to lubią oglądać, bo to jest pompa. tak świat patrzy na królestwa. Majestat, potęga, bogactwo. Królowa mieszka w samym centrum, a jeszcze ma drugi wspaniały pałac w Windsorze, jak się jedzie w kierunku Cardiff. Ja kiedyś jechałem do Cardiff i akurat lewe skrzydło Windsoru się paliło. A królowa ma jeszcze i wiele innych pałaców, bo to jest jedna z najbogatszych kobiet czy rodzin na globie ziemskim. Tak świat postrzega królestwa tego świata. Pełne majestatu, chwały, wielkości. Tam byle kto nie może podejść królowej podać rękę, prawda? Musi być specjalna procedura zachowana, musi być ten człowiek nauczony, jak się ma kłaniać, żeby pierwszy ręki nie wyciągnąć do jej wielkiego majestatu królowej. Natomiast w 7 rozdziale Pan Bóg pokazuje, jak na te królestwa patrzy Bóg. Bóg patrzy na wszystkie królestwa tego świata jako okropnie tragiczne, pożerające siebie wzajemnie dzikie zwierzęta. Lew nie ma względu na to, czy przyjdzie dziecko królewskie, czy przyjdzie wasz wnuczek. Jakby napadł, to zje. Lew jest okrutny, lew jest bezwzględny. A drugie królestwo zostało przedstawione w postaci niedźwiedzia. A niedźwiedź, aczkolwiek jest taki powolny, ale swoją łapą zmiażdży wszystko, niezależnie od tego, kim jesteś. Tak Bóg patrzy na królestwa tego świata. Trzecie królestwo było podobne do pantery. To były te same królestwa. Najpierw jest przedstawione królestwo babilońskie, podobne do lwa. Lew był królem zwierząt. I Pan Bóg przez Daniela powiada, ty jesteś królem królów. Pod twoje panowanie Pan Bóg powierzył wszystkie narody, a także i zwierzęta, i cały świat. No i oczywiście Nebukadnesarowi wydawało się, że jest pierwszy po Bogu, albo nawet od Niego ważniejszy. I pewnego dnia, jak to czytamy w 4 rozdziale tej księgi, przechadzał się po swoim wspaniałym królestwie, największe miasto starożytności. Przechadzał się i mówi, ha, piękne miasto wybudowałem, prawda? Któż dorówna mojej wielkości, któż dorówna mojemu miastu? I w pewnym momencie Pan Bóg powiada, poczekaj, syneczku, poczekaj, bo przyjdzie na ciebie obłęd, który jest nazwany po polsku wilkołactwem, boantropia albo zoantropia. To jest taka oficjalna nazwa tego obłędu. Ten obłęd będzie polegał na tym, że Nebukadnesar przestanie być królem, a będzie chodził na czworakach i będzie karmił się trawką jak krówka. I Pan Bóg mówi, poczekaj, syneczku, a będziesz trawką się karmił tak długo, aż poznasz, że to Bóg ciebie ustanowił królem. I to Bóg dał ci moc. Bóg dał ci panowanie nad całym światem. Bóg dał ci wspaniałość, dał ci bogactwo i wszystko. Wszystko Jemu zawdzięczasz. I dopiero jak sobie to uświadomisz, z powrotem pozwolę ci powstać. I dlatego w 4 rozdziale tej księgi jest opisane, że wypędzą cię spośród ludzi. Mieszkać będziesz ze zwierzętami polnymi i jak bydło trawą karmić się cię będą. Będzie cię zraszać rosa niebieska i 7 wieków, oczywiście to bibliści niezręcznie to przetłumaczyli, bo ileż by on musiał żyć, gdyby jego choroba psychiczna trwała 7 wieków. W Starym Testamencie za wierność wobec Bogu była ofiarowana człowiekowi, długowieczność, a jemu za nieposłuszeństwo wobec Bogu i pychę. Ale to jest inna historia. I tu jest napisane, że siedem wieków, czyli siedem lat przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad Królestwem Ludzkim i że daje je temu, komu chce. A więc jesteś, syneczku, pionkiem na szachownicy. I pewnego dnia, tak jak ciebie postawiłem, tak ciebie z tej szachownicy zrzucę. Było tak? I w kronikach babilońskich jest zarejestrowany taki szczegół, że Nebukadnesar przez jakiś czas chorował psychicznie. Przeżywał bardzo poważny obłęd psychiczny, ale mu to wszystko minęło, a wrócił z powrotem do panowania. I proszę zobaczyć, że tu zostało w tekście biblijnym to bardzo ciekawie przedstawione. Jest napisane, że miał orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła. Aha, to jest ten właśnie czas, kiedy z króla stał się zwierzęciem. A potem czytamy, wtedy podniosło się z ziemi, stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. A więc z powrotem wrócił do panowania na dworze królewskim, ale miał świadomość tego, że to Pan Bóg go tutaj postawił, to Pan Bóg mu darował mądrość do wybudowania takiego wspaniałego miasta i Pan Bóg daje mu każdego dnia możliwość panować, a jak Pan Bóg cofnie rękę od niego, to umrze tak jak każdy inny śmiertelnik. Proszę zauważyć, jak Duch Święty to przepięknie pokazał Danielowi, że to wszystko musi się wypełnić. A teraz idźmy dalej. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia. To już nie jest Babilonia, to jest Medopersja. Medopersja to było takie państwo, które miało zupełnie inny sposób postępowania. Babilonia była szybka. Potrafiła zawojować w ciągu kilkunastu lat cały ówczesny świat. Te tereny, które do tej pory były pod panowaniem Imperium Asyryjskiego, dostały się pod panowanie Babilonii do tego stopnia, że Babilonia nawet poszła do Azji Mniejszej, zajęła Azję Mniejszą, zajęła Egipt, splądrowała Egipt, czyli zajęła cały ówczesny świat. A Medopersja jak powolny niedźwiedź szła, ale swoim ciężarem, swoją mocą, swoją potęgą ciała potrafiła zawojować wszystko. I wprawdzie było to inne państwo, ale ciekawe jest tutaj, że w drugiej części wiersza piątego jest napisane, że podniesione było tylko jedną stroną. Najpierw była to strona medyjska. Dariusz Med był tym ważniejszym w tym imperium federacyjnym medoperskim. A kiedy Cyrus stanął na czele strony perskiej, to ta perska strona przeważyła, a medyjska strona stała się mniejsza. A więc tylko jedną stroną. A więc było to imperium najpierw medoperskie, a potem w rzeczywistości persko-medyjskie. Dla nas to i tak nie ma znaczenia, bo to i tak było 2500 lat temu. A jak zwał, tak zwał, to i tak nie ma znaczenia, kto tam był ważniejszy w tym imperium. Ale jedno jest pewne, że miało w paszczy między zębami trzy żebra. A więc opisany tu jest jeden maleńki szczegół ze zdobywania tych wszystkich terenów, które dostały się, które kiedyś należały do Imperium Babilońskiego, a teraz dostały się pod panowanie Medo-Persji. Babilon dostał się w 539 roku pod panowanie Persji. Lidia, państwo lidyjskie ze stolicą w Sardes, tego właśnie Sardes, o którym mówi Pan Jezus w siedmiu listach, w drugim i trzecim rozdziale, masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. Właśnie to było państwo lidyjskie ze stolicą w Sardes. I trzecie żebro to Egipt, który został zdobyty w 525 roku przez wojska medoperskie. Ciekawie jest tu powiedziane, miał między zębami trzy żebra i powiedziano mu, wstań, jedz dużo mięsa. No możecie sobie wyobrazić, bracia i siostry, jak taka armia medoperska zdobywała świat, to praktycznie z terenów, które przeszli, to tak jak po szarańczy, nic nie zostało. Na przykład Xerxes, który był jednym z ostatnich królów medoperskich, miał ogromną armię, 2,5 miliona żołnierzy. O, taka grupa żołnierzy to musiała sporo mięsa jeść, prawda? Dlatego tu jest napisane, wstań, jedz dużo mięsa. Proszę zobaczyć, że nawet taki maleńki szczegół został umieszczony w tekście prorockim. Wstań, jedz dużo mięsa. Może słowo Xerxes, może jego imię nam niewiele mówi, ale to jego intronizacyjne, ale jego prywatne imię to było Achaszwerosz. A więc bohater księgi Estery. To był jeden z najbardziej walecznych królów starożytności. Ale on bazował tylko na wielkiej armii. Ta armia, która szła z nim, to była 2,5-milionowa, ale w rezerwie miał drugie tyle. Wyobrażacie sobie, bracia i siostry, 5 milionów ludzi, którzy szli za Xerxesem, aby dobywać miecza i wygrywać wojnę? Ale niestety przyszedł czas, tak jak skończyła się Babilonia w 539 roku, jak to opisane zostało bardzo ciekawie w 5 rozdziale Księgi Daniela, kiedy ostatni król babiloński, Nebukadnesar był pierwszym, ostatni król babiloński wyprawił wielką ucztę dla 1000 swoich dworzan. No i oczywiście ucztowali, a pili wino z naczyń, które Nebukadnesar zrabował ze świątyni jeruzalemskiej. Bałwochwalcy pili ze świętych naczyń i czcili swoich bałwanów, którzy i tak nie, ani nie widzą, ani nie słyszą, ani nic nie mogą pomóc. I nagle, pamiętamy tę historię z 5 rozdziału Daniela, na wapiennej ścianie północnego pałacu w Babilonie ukazała się ręka pisząca Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. A więc zważonyś na wadze, okazałeś się lekkim i twoje królestwo tobie zostanie zabrane. I pod koniec 5 rozdziału jest napisane w ostatnim wierszu, że tej samej nocy, w której Daniel wyjaśnił ten tajemniczy napis, który się ukazał na ścianie pałacu królewskiego w Babilonie, tej samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski. I z historii się dowiadujemy, że śluzy zostały otwarte, a miasto było otoczone całą serią kanałów i rzek pełnych wody, także miasto było nie do zdobycia. Ale jak śluzy zostały otwarte, a woda, która wpływała do tych kanałów z Eufratu i przez otwarte śluzy odpłynęła, no to oczywiście te wszystkie kanały były puste. I wojsko medoperskie Dariusza i Cyrusa weszły suchą nogą do Babilonu. Nikt nie bronił Babilonu, bo wszyscy balowali w tej wspaniałej sali. W piątym rozdziale opisanej urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich dworzan. I tak jak minęło Królestwo Babilońskie w ciągu jednej nocy, tak też minęło Królestwo Medoperskie zaledwie w ciągu kilku dni. Nie pomogła 5-milionowa armia Xerxesa, kiedy pojawił się na polu walki jeden z najwybitniejszych strategów starożytności, któremu zupełnie słusznie nadano przydomek Wielkiego, czyli Aleksander Wielki. On miał doborową armię liczącą tylko 32 tysiące żołnierzy, którzy byli gotowi na śmierć i życie iść za swoim wodzem Aleksandrem. 32 tysiące pokonało 5-milionową armię Xerxesa. A wiecie dlaczego? Nie dlatego, że byli mocniejsi, ale tutaj w 7 rozdziale Duch Święty umieścił takie ciekawe stwierdzenie, że pozostałym zwierzętom, a więc nie tylko Babilonii, odebrano życie, ale pozostałym zwierzętom odebrano im władzę, a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu. Wydawało się Nebukadnesarowi, że będzie rządził wieki, a rządził lat 70. Do momentu, kiedy Pan Bóg powiedział: dosyć. W 539 roku Cyrus wkroczył do Babilonu i skończyło się państwo, wielkie, potężne państwo babilońskie. Państwo medoperskie się też tak skończyło? O tak. Tak. W 7 rozdziale jest napisane, że pozostałym zwierzętom również odebrano ich władzę. A więc Medopersja rządziła od 539 roku do 331, czyli do zdobycia Suzy i Ekbatany, zimowej i letniej rezydencji królów medoperskich. No i zaczęła rządzić Grecja. A Grecja rządziła od roku 331 do roku 63, kiedy generał rzymski Pompejusz na czele swoich zwycięskich zastępów wkroczył do Jeruzalem i państwo izraelskie dostało się pod kolejne państwo, które nim rządziło. A więc najpierw Babilonia, potem Medopersja, potem Grecja, a potem Rzym. I w czasach Pana Jezusa, w czasach apostolskich, jak wiemy, była dominacja Rzymu. Rzymianie rządzili nawet w Jeruzalem, zaraz za świątynią, na północ od świątyni, w twierdzy Antonia stacjonował garnizon rzymski. No i oczywiście była to rezydencja prokuratora rzymskiego. W czasach Pana Jezusa, jak wiemy, był prokuratorem Poncjusz Piłat. A więc każde państwo rządziło tylko do pewnego czasu. I Pan Bóg to zapowiedział. Długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu. Ja już wspomniałem na poprzednim wykładzie, że Imperium Rzymskie też pewnego dnia przeminęło. W 364 roku Imperium Rzymskie rozpadło się na dwa. Zachodnie ze stolicą w Rzymie i wschodnie ze stolicą w Bizancjum, dzisiejszy Stambuł, jedno z największych miast Turcji. Jak długo panowało to podwójne państwo? 100 lat. W 476 pod nawałą Wandalii upadło zachodnie państwo ze stolicą w Rzymie w 476. 1000 lat później pod atakiem Turków, którzy zdobyli Bizancjum, późniejsze Konstantynopol, dzisiejszy Stambuł, w 1453 roku zostało zdobyte wschodnie Imperium Rzymskie, czyli Bizancjum. I od tego czasu nie ma jednego wielkiego, panującego imperium na świecie. Próbowali wielcy ludzie, nikomu się nie udało. Ani Kaiser Wiluś, ani cesarz Ferdynand, ani Bismarck, ani Napoleonowi się to nie udało, ani Adolfkowi, nikomu się to nie udało. Stalin też próbował, też mu się nie udało. Bracia i siostry, dlaczego o tym mówię? Ponieważ Daniel żyje tylko przez okres panowania Babilonu i na samym początku panowania Medo-Persji. A potem wszystko, co zostanie przepowiedziane, to jest przyszłość. A więc Daniel przepowiada przyszłość. I ta przyszłość wypełniła się z zadziwiającą dokładnością. Dalej, my tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego dowiadujemy się, że nie tylko Grecja ukazana w postaci pantery została tutaj bardzo plastycznie przedstawiona. Jest napisane, że ono miało na grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Na ostatnim wykładzie wspomniałem, że Aleksander Wielki w ciągu 10 lat zdobył cały ówczesny świat znany, aż po Indie. I kiedy doszedł do Indii, wydawało mu się, że to koniec świata. Tak mu się wydawało, jakby spoglądał ze skały w przepaść. On nie wiedział o tym, że ziemia jest kulą. No, jeszcze w tamtych czasach nie wiedział. Kiedy wrócił do Babilonu, popił i zjadła go malaria. Zmarł w wieku 33 lat. W tym wieku, w którym odszedł do swojej chwały Pan Jezus Chrystus. Ale tu jest napisane, że ono miało na grzbiecie cztery ptasie skrzydła. To mówi o szybkości. Nie tylko pantera jest jednym z najszybszych zwierząt, ale cztery skrzydła oznaczają ogromny pęd, ogromny tupet i z ogromną szybkością zdobywał Aleksander Wielki wszystkie tereny, które do tej pory należały do poprzednich imperiów. Ale tu jest napisane, że to zwierzę miało cztery głowy i dano mu wielką władzę. Po śmierci Aleksandra Wielkiego niestety jego czterej generałowie zwani diadochami przez 20 lat walczyli o Schedę. Byli to czterej generałowie: Lizymach, Kasander, Seleukos i Ptolomeusz. Ci dwaj pierwsi nie odegrali wielkiej roli, dlatego że nie dominowali bezpośrednio nad ludem Bożym, czyli nad Palestyną, nad Izraelem, który w tym czasie znajdował się oczywiście, jak wiemy, w niewoli, ale te najważniejsze dwa odłamy, czy dwaj generałowie cesarza tego Aleksandra Wielkiego, mianowicie Seleukos i Ptolomeusz, to wielkie głowy koronowane państwa syryjskiego, które zostało w księdze Daniela w 11 rozdziale nazwane królem północy, a Ptolomeusz był królem państwa egipskiego, który został przez Ducha Świętego w tym 11 rozdziale nazwany królem południowym. A ponieważ Palestyna znajdowała się w środku, to przechodziła jak piłeczka ping-pongowa. Raz należała do Seleukosa, czyli do Syrii, Potem przechodziła pod panowanie Ptolomeuszy, a potem znowu dostawała się pod panowanie Syrii i tak przechodziła z rąk do rąk, aż Rzymianie położyli kres tej zabawie, jak wspomniałem, w 63 roku Palestyna dostała się pod panowanie Imperium Rzymskiego. Czwarta bestia została przedstawiona jako straszne, groźne i nadzwyczaj silne zwierzę. Miało potężne, żelazne zęby. A więc tak jak czwarta bestia została przedstawiona w formie żelaznych nóg, tak tutaj jest przedstawiona ta bestia, czwarte imperium, w postaci bestii, która miała żelazne zęby. To zwierzę pożerało, miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. Wspomnieliśmy na ostatnim wykładzie, może to jedynie tylko dla powtórzenia przytoczę, że po skończeniu Imperium Rzymskiego następuje przerwa w proroctwie. Takich przerw w proroctwie spotykamy w Biblii kilka. Kiedy Pan Jezus Chrystus zmarł na Golgocie, wtedy następuje przerwa w liczeniu na Bożym zegarze, w tym proroctwie, które jest opisane w 9 rozdziale tej księgi, które jest nazwane 70 tygodni Daniela. Po upływie 7 i 62 tygodni, my do tego tematu oczywiście powrócimy, jak Pan pozwoli, chyba że Pan wcześniej przyjdzie. I tam jest napisane, że po upływie 62 tygodni Mesjasz będzie zabity. I Boży zegar przestał iść. Naród izraelski został na chwilę odstawiony na boczny tor. To nie znaczy, że Pan Bóg definitywnie, nieodwracalnie spisał na straty naród izraelski. Nieprawda. To tylko na pewien czas. Do pewnego czasu. Apostoł Paweł o tym mówi w 25 wierszu 11 rozdziału listu do Rzymian. Chcę wam, bracia, oznajmić tajemnicę, że zatwardziałość przyszła na Izraela, aż poganie w pełni wejdą, dokąd? Domyślne, do kościoła, do zbawienia, do oblubienicy. A wtedy cały Izrael będzie zbawiony. A więc ten okres przerwy pomiędzy 69 a 70 tygodniem to jest okres łaski, pod koniec którego my żyjemy. I to też jest przerwa w proroctwie. Ta przerwa w proroctwie, jeśli chodzi o Imperium Rzymskie, jest bardzo ciekawa. Mianowicie, gdybyśmy teraz otworzyli 17 rozdział Księgi Objawienia, bracia i siostry, no tak to już jest, że Księga Daniela koresponduje z Księgą Objawienia, a Księga Objawienia koresponduje z Księgą Daniela, dlatego że to są prawdy wzajemnie się uzupełniające. I właśnie tam w 17 rozdziale Księgi Daniela, Księgi Objawienia, przepraszam, kiedy Jan widzi tą bestię, która się pokazała, ta potężna, ruda, szkarłatna bestia, kiedy się ukazała na horyzoncie, Jan był strasznie przerażony, co to jest. I pyta się, co to ma znaczyć. I wtedy wyjaśniający anioł mówi mu, że bestia ta była, teraz jej nie ma, ale kiedyś pojawi się z otchłani. A więc Imperium Rzymskie przestało istnieć, teraz go nie ma, tak tkwi jakby w uśpieniu. Wspomnieliśmy ostatnim razem, że praktycznie wszystkie dziedziny życia naukowego, a więc medycyna, teologia, zoologia, prawo i wiele innych dziedzin, wszystko bazuje na terminologii łacińskiej. Struktura wojska jest oparta na strukturze armii rzymskiej. Prawo obowiązujące w Europie jest prawem rzymskim. A więc to państwo drzemie. Niby go nie ma. I pewnego dnia jest tutaj napisane w 7 rozdziale, że miało 10 rogów. 10 rogów to jest odpowiednik 10 palców tego posągu monarchicznego, który się śnił Nebukadnesarowi 50 lat wcześniej, a który został opisany w 2 rozdziale tej księgi. A więc te 10 rogów, 10 palców to wskrzeszone Imperium Rzymskie w dotąd nieznanej postaci. Mianowicie będzie to konfederacja 10 królów, którzy pojawią się po zakończeniu okresu łaski. Spośród nich pojawi się ktoś, który tutaj w wierszu 8 jest nazwany małym rogiem. Pośród nich, jak się przypatrywałem tym rogom, zaczął wyrastać mały róg. Na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie, i usta, które mówiły zuchwałe słowa. A więc spośród tych 10 królów już maleńki początek tego. To będzie oczywiście podlegać pewnym modyfikacjom. Mamy w Unii Europejskiej, która zajmuje już w tej chwili prawie całą Europę. Ta Unia Europejska w tej chwili ma swój parlament w Strasburgu, ma swój rząd w Belgii, ma wspólną walutę, nie ma granic. Proszę zobaczyć, jak to daleko poszło. I teraz nie liczą się zdania poszczególnych krajów. No, jeszcze tak troszkę tak, bo one są jeszcze ciut samodzielne. Ale liczy się to, co powiedziała Komisja Europejska, nieprawdaż? I na grzbiecie tych 10 królów wdrapie się na szczyty władzy ostatni dyktator świata, którego Paweł nazywa człowiekiem grzechu, synem bezprawia, a Jan nazywa go antychrystem. On pojawi się, najpierw zacznie wykonywać swoją wielką służbę jako dobroczyńca, jako ten, który chce szerzyć i walczyć o pokój, i będzie to czynił tak długo, aż zdobędzie sobie przychylność całego świata. A w 13 rozdziale Księgi Objawienia jest napisane, że będą musieli mu oddać pokłon. Wiecie, co tam napisane? Wszyscy mieszkańcy ziemi. A jeśli ktoś nie odda mu pokłonu, albo nie przyjmie jego pieczęci na czoło i prawą swoją rękę, będzie musiał? Wiecie, co tam napisane? Zginąć. Najpierw on będzie dobroczyńcą, jako ten, który pomoże ludziom, który będzie starał się o dobro ludzi. No, zwykle ci, którzy sprzedają kiełbasę wyborczą, naobiecują wiele rzeczy, a potem jest jak zwykle po staremu, prawda? I tak i on będzie czynił. A kiedy zdobędzie władzę, a pomoże mu w tym odstępcze chrześcijaństwo, bo on stworzy właśnie taką swoją imitację oblubienicy Pana Jezusa, która będzie nazywana Wielką Wszetecznicą, kiedy już będzie na szczytach władzy, zasiądzie w świątyni, którą pozwoli Żydom wybudować i każe oddawać sobie boską cześć. I wtedy Żydzi zobaczą, że tym razem znowu wybrali źle. I o tym małym rogu jest tu napisane. Ale jest napisane, że na dźwięk zuchwałych jego słów, które wypowiadał, spojrzałem, a oto widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie. Tak będzie? Tak. On stanie na czele Armagedonu, czyli wszystkich wojsk, wszystkich armii, które dzisiaj zbroją się po zęby na całym świecie. Wszystkie cztery bloki militarne opisane w Piśmie Świętym, blok wschodni, południowy, północny i blok wschodni, zachodni, północny i południowy, oczywiście z tą centralą, jaką jest Izrael. Antychryst stanie na czele tych uzbrojonych po zęby narodów i rozpocznie się wielka wojna narodów opisana w 16 i 19 rozdziale Księgi Objawienia jako Armagedon. A Pan Jezus, kiedy stąpi z nieba wraz ze swoją oblubienicą, mieczem swoich ust położy trupem wszystkie narody. On musi panować, dopóki nie położy wszystkich swoich nieprzyjaciół pod nóżkiem nóg swoich. A pod koniec 19 rozdziału Księgi Objawienia jest napisane, a na końcu pojmane będzie to zwierzę i wrzucone do jeziora ognistego. A więc wypełni się to, co zostało zapisane w wierszu 11. A potem, kiedy skończy się ta ostatnia rebelia Antychrysta, szatana, wtedy odbędzie się sąd i Pan Bóg daruje cudowną rzecz, mianowicie potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki wieczne. To królestwo, o którym mówili prorocy, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel, Sofoniasz, Joel, Amos i wielu, wielu innych proroków, to królestwo, które jest opisane w Piśmie Świętym, że będzie od morza do morza, jak Gabriel to wyjaśnił Marii, że temu królestwu nie będzie końca. I jest tu napisane, że potem odbędzie się sąd, pozbawią Antychrysta władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić, a królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. A więc jego jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Tak Pan Jezus zakończył modlitwę, którą my nazywamy Ojcze Nasz. Bracia i siostry, tak się skończy ta chlubna karta wielkich narodów, które skończyły tak jak wszyscy inni ludzie. Wydawało się, że to wielkie imperium zła na wschód od Wisły nigdy się nie skończy. Wydawało się, że Breżniew nigdy nie pozwoli, żeby dwa państwa niemieckie się połączyły w jedno państwo niemieckie. I co? Nie ma Breżniewa, a jest jedno państwo niemieckie? Był wybudowany mur berliński, a po murze berlińskim pozostały tylko ślady. I tak królestwo Pana Jezusa Chrystusa będzie królestwem, które się nigdy nie skończy. I w tym królestwie jego oblubienica będzie zasiadać jako małżonka króla, jak to mówi Psalm 45, zasiadła królowa w kosztownym złocie z Ofir. Tak to przepięknie siódmy rozdział, który stanowi taką wielką panoramę przyszłości, przedstawia. Bracia i siostry, to jest rozdział, który opisuje najdłuższą historię świata, która liczy już 2,5 tysiąca lat. Od Babilonii poprzez Medopersję, Grecję, Rzym, wielki ucisk, aż do końca tysiącletniego królestwa. To królestwo nie przejdzie na inne królestwa, ale ono będzie panować na wieki wieczne. I w tym królestwie Pan Jezus Chrystus obiecał udział swoim dzieciom. Błogosławiona malutka trzutko, albowiem upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Nie babilońskie, nie medoperskie, nawet nie greckie, nawet nie żelazne rzymskie, ale niebieskie, które będzie